I jesteśmy. Dzień dobry wszystkim.
Dzień dobry. Piąty odcinek
podcastu Inna Kultura.
Co tam, Marcin? Co słychać?
Dobrze, z pracy zdążyłem wrócić i się połączyliśmy. Ale ty powiedziałeś, żebyśmy powiedzieli o Captain Marvel, a ja chciałem powiedzieć, że sieć zaatakował dzisiaj inny duży news.
Jaki?
Że będzie będą polscy szybcy i wściekli.
A to! Ojej, to się jakoś strasznie źle nazywa.
Diablo, wyścig o wszystko.
Diablo.
Strasznie mi się podobają hasła na plakatach.
Że...
Nie tylko zakręty lubię ostre.
Tak.
To jest na plakacie z Mikołajem Roznerskim. To akurat jest na plakacie...
Jest jeszcze, no. Bez hamulców jest ciekawiej.
No i jedź szybko, kochaj wściekle.
A kto to w ogóle robi?
Wiesz co?
Co to w ogóle jest za produkcja?
To jest ciekawe pytanie, bo ja w ogóle no jakby nie zdziwi chyba nikogo, że za wiele nie wiedzieliśmy o tej produkcji zanim
chyba to... nikt nie wiedział.
No wiesz, że coś powstaje, no to może. No.
Diablo. Tak jest, Diablo wyścig o wszystko w kinach 18 stycznia. Michał Otłowski i Daniel Markowicz. Dobrze, nie Włodek. Ty, ale pan, który to robi, zrobił film pod tytułem Jeziorak. To był bardzo dobry film.
No ciekawie, bo to zapowiada się, jak się zapowiada, ale... No, to był dla mnie szok troszkę, jak to dzisiaj zobaczyłem. No znaczy, to może być takie mocne guilty pleasure, no ale zobaczymy.
Bazura tutaj gra.
Tylko też ktoś słusznie zaznaczył, że jeżeli to ma się dziać na warszawskich ulicach, to powinna być tuningowana Skoda Fabia.
Ale patrz, jaka tutaj jest obsada. Rafał Mohr, Katarzyna Figura,
o.
Cezary Pazura, bohater Cezarego Pazury nazywa się Jarosz. Jest Agnieszka Włodarczyk jako Paloma.
Na razie Cezary, nam za wiele nie
Cezary
mówi,
Żak,
ale czuję, że będzie zacnie.
Cezary Żak jako organizator walk, czyli tam pewnie pojawi się na 5 sekund. Jest Bogusław Linda jako Razor. Patrycja Kazadi jako DJ Nika.
No.
Mirosław Zbrojewicz jako kontrahent.
Jako kontrahent. Pięknie.
Ej, to jest. Ale jestem ciekaw, bo to może być.
Już w styczniu.
Czekam na zwiastun.
No, myślę, że może być o tym filmie głośno w Świadku okołofilmowym.
Ja myślę, że to będzie po prostu. No bo teraz chyba nie wychodzi nic z Patryka Wegi, no to musi być jakieś zastępstwo.
No, wypadałoby. Wypadałoby.
Patryk Wega.
Chociaż no nie, Patryk... no, jest plagi Breslau.
Tak, plagi Breslau i Kobiety Mafii będą jeszcze. Dwa. A w grudniu podobno miało być plagi Breslau, no i co, czemu nie ma? Kiedy? Już jest czwarty, jeszcze nie ma.
No bo to miało być tylko Straight to Showmax.
A to wszystko wyjaśnię.
No.
Dobrze.
Także no wiesz. Także wiesz. Ale no to... plagi Breslau Wegi za granicą wcześniej i do tego w kinach, jak głosi news z Filmwebu.
No niestety news, który mi tu wrzuciłeś, przyćmił mojego newsa o nowym filmie Marvela, czyli o Captain Marvel. Pojawił się dzisiaj drugi zwiastun, Wiś nad ranem, czyli... Wczoraj, jak mam nadzieję, większość z was tego słucha. Produkcja oczywiście z Brie Larson w roli głównej. Premiera filmu jest przewidziana na 8 marca. Zobaczymy. Zapowiada się bardzo fajny film.
Jak zanim odpaliliśmy nagrywanie, to wspomniałem Jaśkowi, a kto to jest ten ta pani Captain Marvel? Bo ja w ogóle już powiem wam, od Marvela tak daleko odpłynąłem i się dowiedziałem, że ona została przedstawiona w ogóle w Avengersach w scence po napisach.
Czy przedstawiona? To za dużo powiedziane przedstawiona.
Zajawiona.
Zajawiona, że tak powiem.
No.
I ona teraz będzie miała swój własny solowy film, no a później się pojawi oczywiście w najnowszej odsłonie Avengersów, która będzie w kinach bodajże, tam nie wiem, w maju chyba.
No, czyli telenowela toczy się dalej.
No tak. I my dzisiaj chcieliśmy porozmawiać przede wszystkim o tym filmie, o którym wspomnieliśmy w ostatnim odcinku, czyli Król wyjęty spod prawa, który jest do zobaczenia na Netflixie.
Outlaw King.
Ja chciałem też trochę wspomnieć o produkcji, o której jest teraz bardzo głośno, czyli o pierwszym polskim serialu Netflixa, czyli 1983.
Tu się będziemy mogli posprzeczać trochę.
Co prawda ja jeszcze serialu nie skończyłem, jestem trochę dalej niż w połowie, bo jestem na 5. odcinku. Marcin widział odrobinę, ale jak mu dzisiaj powiedziałem, że fajnie jakby na za tydzień obejrzał, to byśmy sobie mogli o tym porozmawiać, to on powiedział, że nie będzie widział 2 odcinki i nie ma zamiaru więcej. Trochę żeśmy się tam posprzeczali. Marcin mnie wkurzył delikatnie mówiąc, no ale stwierdziłem, że nie będę dalej pisać.
Jeżeli to było delikatnie mówiąc, to ja nie wiem, co cię wkurza tak mocno.
Nie będzie, stwierdziłem, że nie będę dalej brnąć, bo nie chcę się pokłócić. Nie, no to było delikatnie, no to przecież ja tam nie cisnąłem.
Ale nie, sam powiedziałeś, że delikatnie, co najmniej delikatnie. No nieważne, w każdym razie jakby... tak, ja też chciałem o tym pogadać, bo można się posprzeczać, także ja bardzo chętnie.
Czy sprzeczać? Ja myślę, że to jest taka produkcja, która no na pewno budzi wiele kontrowersji, po czym, co widać zresztą ostatnio w sieci. Serial miał premierę bodajże w ostatni piątek, tak oficjalną, bo wcześniej był część osób mogła go obejrzeć jako tam, wiesz, żeby do recenzji. Prasa mogła oglądać i część jakaś tam blogersko-vlogerska. I no niestety te pierwsze opinie były bardzo, ale to bardzo słabe, dlatego nawet się zastanawiałem, czy to oglądać. No ale stwierdziliśmy z żoną, że słuchaj, spróbuj. Obejrzeliśmy pierwszy odcinek, zaraz chcieliśmy oglądać drugi i się wciągnęliśmy. I z jednej strony rozumiem, że do tego serialu można się przyczepić i rozumiem część argumentów, z drugiej myślę, że są one delikatnie przesadzone, ponieważ nie jest tak źle, jak mówią. Oczywiście nie jest idealnie, jest tu trochę braków, mogło to być znacznie lepsze, zwłaszcza, że oczekiwania były bardzo wysokie, naprawdę, bo wszyscy mówili, wow, pierwszy polski serial z Netflixem, będzie po prostu coś niesamowitego i będzie, to będzie rewelacja. A wyszło trochę gorzej, chociaż i tak ich nie wiem, czy zgodnie, ja przynajmniej tak uważam, że jest to serial lepszy niż Ślepnąc od świateł.
No właśnie, to jest chyba niepopularna opinia. Ja już o tym, że Ślepnąc od świateł jakoś nie byliśmy obydwaj zachwyceni, to wiecie. Ale jak odpaliłem, bo ja obejrzałem 2 odcinki 1983, no to mimo wszystko przy Ślepnąc od świateł miałem bardziej pozytywne odczucia niż w wypadku tej produkcji, z tego względu, że ja kompletnie nie kupuję tej alternatywnej historii w tym wydaniu, bo no tutaj jakby punktem wyjścia było wydarzenie, które się wydarzyło w 1983, kiedy na terenie Polski doszło do serii zamachów, efektem czego komunizm nigdy nie upadł. Suma summarum. Nie wiem, czy to się tam dalej wyjaśnia jakby dużo bardziej, jakby czemu... Znaczy, nie, że sama historia, bo to wiadomo, że będzie rdzeń, ale bardziej mam na myśli to, jakim cudem oni w 2003 roku, bo to jest oczywiście historia alternatywna, im się widzi lepiej niż nam teraz w 2018. No to jakby na tej podstawie, ale to ja mówię, kurde...
W jakim sensie rozumiesz lepiej?
No stary, mają smartfony.
A my nie mamy?
No w 2003?
No były już, tylko inne, no ale słuchaj, no Marcin, no pamiętaj, że to jest historia alternatywna, no tutaj nie możesz oczekiwać, że historia alternatywna będzie spójna z tym, z historią, jaką mieliśmy.
Nie rozumiesz, co, znaczy może nie, okej. Okay. Mi chodzi o to, że mi chodzi o punkt wyjścia do dobrej historii alternatywnej zawsze musi być zakorzenienie jakieś w historii, w autentycznych wydarzeniach, które są punktem wyjścia do snucia tej wizji alternatywnej. W związku z czym no jakoś ta wizja alternatywna musi bazować na tych autentycznych wydarzeniach i od nich się wywodzić. Więc jakby kondycja Związku Radzieckiego w latach 80. była już taka słaba i w Polsce no jakby też nie było kolorowo, jak dobrze wiemy. I jakby nie wiem, jak oni to spinają fabularnie, że tak powiem, był taki skok technologiczny i tyle kasy zostało wpompowane w te przepiękne wnętrza, że oni nawet mają w 2003 7 mm, aczkolwiek no to wiemy, że Związek Radziecki jakby
Ale poczekaj, pozwól, że ci przerwę, bo no. Mam wrażenie, że idziesz w kierunku delikatnie na ślepo. Pamiętaj, że jakby punktem zwrotnym w tej historii, jak też wiemy po zwiastunach, są te zamachy.
Si.
Tylko pamiętaj, że w tym serialu, i wiesz to już na samym początku pierwszego odcinka, nie ma pokazane niczego, co się działo przed tymi zamachami. Te zamachy są na samym początku.
Dokładnie.
Więc de facto nie masz pewności, że to, co było przed zamachami, toczyło się tak, jak się toczyło w realu. Nie masz tutaj nic, przynajmniej w pierwszych odcinkach. Nie ma powiedziane, że przed tymi zamachami historia toczyła się tak samo, historia Polski, jak toczyła się w rzeczywistości.
No mamy... No.
Nie ma czegoś takiego. Nie ma zapewnienia, że wszystko było tak samo. Nie wiem, nie ma Solidarności, nie ma papieża, nie ma jakichś takich rzeczy. Więc jakby...
Znaczy, ja myślę, jeżeli chodzi o scenkę z 1983, to w pierwszym odcinku Summa Summarum mamy tylko urywek. Pierwsza scena tak naprawdę przesłuchania i następnie fragment na ulicy do momentu zamachów. I później się już przenosimy w czasie i mamy bardzo krótką migawkę odnośnie tego, co się wydarzyło teoretycznie pomiędzy. I tam mamy autentyczne postacie historyczne. Od tego momentu historia potoczyła się teoretycznie światowa inaczej, bo tam Gore został prezydentem. Z tego, co pamiętam, w Stanach Zjednoczonych, więc jakby no to nadal operuje na jakiś...
No tak, ale nie masz, wiesz, no nie ma bezpośrednio powiedziane, że to wszystko było dokładnie tak samo. I ja myślę, że też nie warto się na tym skupiać, no bo to nie jest serial, nie wiem, na faktach, czy...
No nie, po prostu chodzi o to, że jeżeli mamy jakąś historię alternatywną, to chciałbym móc w nią uwierzyć. Cała magia tych wszystkich dywagacji odnośnie tego, jak mogłaby się potoczyć historia, jakby opiera się na tym, że to ma być chociaż po części spójne i jakby wiarygodne. No, dla mnie tutaj to po prostu kompletnie nie jest. W sensie takie zacieśnienie też więzi z Wietnamem na przestrzeni tych lat, że po prostu całą Pragę przejęli, no to
w ogóle
tego, kompletnie tego po prostu tego po prostu nie
w
kupuję.
W pewnym momencie, jak jeszcze stadion dobrze prosperował,
no to wiem, że
olecia, to też tych...
wiem, że było, wiem, że tak
nie,
było.
No, jest... Posłuchaj, ja rozumiem, naprawdę częściowo rozumiem twoje zarzuty.
Dziękuję.
Nie zgadzam się z nimi, ale je częściowo rozumiem. I rozumiem, że ludzie mogą właśnie takie zarzuty mieć. Ja podszedłem może do tego trochę mniej, no mniej tak dosłownie. Ja wiem, że ty też możesz mieć takie podejście, no bo jednak no inna historia, tak, i wszystko.
Znaczy,
i...
wiesz, to nawet palsza jest inna historia, bo to nie o to do końca mi chodzi.
Ale nie, no pewnie, myślę, że możesz po prostu przez swoje zamiłowanie historią, możesz trochę patrzeć na to inaczej.
Znaczy, wiesz, mi tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, to w takim razie jeżeli mówimy o tym, że historia wcześniej mogła się potoczyć inaczej, że mogło w ogóle nie być Solidarności, że mogło nie być papieża i tak dalej, to po co w ogóle to osadzać, to po co w ogóle operujemy tutaj Polską jako taką i po części jej historią, po co w ogóle jest SB, a nie BUBU czy coś takiego, w sensie to po co w ogóle bawi się w historię alternatywną, a nie po prostu w jakąś fantazję, w ala, nie wiem, Altered Carbon, no wiadomo, to nie jest futuryzm,
wiesz, nie
ale
wiem,
chodzi mi o to...
Tak jak mówię, ja w ogóle nie, ja w ogóle takich rzeczy, o których ty mówisz, nie odczułem na przykład.
A, no dobra, no to jest jeden wątek. Po prostu, a drugi wątek, to też jakby, to nie jest rzecz, która by mnie odrzuciła od ekranu na zasadzie takiej, że nie, no kurczę blade, to jest takie niespójne, nie będę tego oglądał, po prostu jakiś tam purysta historyczny się we mnie odzywa i odchodzę od ekranu, bo tak wcale nie jest. Ja do tego mega luźno podchodzę i też purystą historycznym pod takimi względami nie jestem, bo lubię i Bravehearta, i Gladiatora, i wiele innych tego typu filmów, ale bardziej po prostu mi tutaj przeszkadzało to, że te pierwsze dwa odcinki w ogóle mnie nie chwyciły, nie zaintrygowały. No jakby kompletnie. Ten wątek jakby tej lekkiej brygady i tak dalej, tych zamachów. Brakowało mi w tych pierwszych dwóch odcinkach jakiegoś napięcia, a jeżeli mówimy tutaj o serialu, ile mamy? 8 odcinków? 8 odcinków.
Chyba tak.
No właśnie, 8 odcinków, więc to też nie jest jakiś, nie ma za dużo miejsca na rozgrzewkę, więc to powinno się w miarę jakoś sprawnie zaczynać, jeżeli mamy tylko do zagospodarowania 8 godzin. No to te dwie pierwsze godziny w ogóle mnie nie pociągnęły po prostu. I tak jak w wypadku Ślepnąc od świateł, już od samego początku miałem jakieś zarzuty wobec tego serialu, ale ta historia mnie jakoś złapała, tak, że po prostu mówię, dobra, to mogę oglądać dalej, coś w tym może być interesującego, a tutaj po prostu nie. I to też, bo też w naszej rozmowie na Facebooku poruszaliśmy ten wątek, że określiłeś, że to jest takie polskie narzekanie, z czym ja się akurat kompletnie nie zgadzam, z tego względu, że uważam, że jakby zarzuty pod kątem tego serialu nie mogą mieć kompletnie nic wspólnego z tak zwanym polskim narzekaniem, z tego względu, że no tak jak zaznaczyliśmy, nie dłużej niż 2 miesiące temu wszyscy zachwycali się Ślepnąc od świateł, również polską produkcją, dla konkurencji Netflixa. Więc no, trudno mi jakby uznać to za argument, że zarzuty wobec 1983 są takie bezpodstawne i wyssane z palca.
Ale ja nie twierdzę, że one są bezpodstawne i wyssane z palca. Ja wcale tak nie twierdzę. Po prostu uważam, że niektóre mogą być moim zdaniem oczywiście niesłuszne, a niektóre mogą być naciągane. Ale są też takie, z którymi się zgadzam. Uważam na przykład, że są w niektórych momentach, nie wszędzie, ale są na przykład słabe dialogi. Tylko słabe dialogi wynikają akurat tutaj z tego, że ten serial był pisany
po angielsku. To wiem.
I potem był tłumaczony.
Ale mówmy, że tutaj aktorsko na pierwsze wrażenie jest i tak lepsze niż w Ślepnąc od świateł.
Tak,
w sensie, tutaj
tak,
nie odrzuca
na przykład, jeśli chodzi o dialogi, to na przykład jakby ktoś chciał sobie sprawdzić, to polecam sobie na przykład jakąkolwiek scenę, którą sobie losowo wybierzecie, puścić po polsku, a potem włączyć angielski dubbing. W sensie w angielską ścieżkę dźwiękową. To jest zupełnie co innego.
No właśnie, ja jeszcze tego nie przetestowałem, ale słyszałem,
i to
że
warto
tak
przetestować
sytuacja.
Przede wszystkim w tych scenach, w których nie ma, że się tak wyrażę, profesjonalnych aktorów. W sensie co innego.
Na truszczycy, jak się pojawiają.
Nie robić tego na scenach, w których gada Więckiewicz z kimś tam. Tylko bardziej taka, wiesz, jakiś wątek poboczny. Mhm. I wtedy to naprawdę widać. Trochę szkoda, że tak jest, no ale no jest. No, nie zmienię tego. Ale może to, co na przykład po tych paru odcinkach mi się podoba w tym serialu, to jest to, że podoba mi się świat. Mi się ten świat podoba, bo to jest coś innego w końcu. W końcu zacząłem jakiś polski serial. To prawda, to nie jest w pełni polski serial. Też go nie chcę tak nazwać polski serial. Bo jednak zaplecze tego serialu jest trochę, to nie jest, że kurde, panowie sobie usiedli w Warszawie w kawiarni i wymyślili serial, prawda?
No tak.
Więc jakby nie chcę mówić, że to jest serial stuprocentowo polski, no ale nieważne.
Znaczy Polska showrunner nie ma żadnego doświadczenia.
Tak. No ale generalnie ludzie odpowiedzialni za ten serial są Polakami bądź ludźmi osobami polskiego pochodzenia i generalnie mówi się, że to jest polski serial, spoko. Nie było czegoś takiego w polskiej telewizji, takiej wizji, takiego pomysłu. Ja myślę, że to jest taki pomysł bardzo zachodni. Można porównywać go trochę z Man the High Castle, czyli tam nie wiem, człowiek z wysokiego zamku, czy jak oni tak u nas to tłumaczą, który robi Amazon na podstawie tam opowiadań czy książki Dicka. I można to w ten sposób trochę porównać i uważam, że to jest porównanie dość trafne. Podobają mi się scenografie, podobają mi się kostiumy.
Ale wiesz, tutaj wszystko jest, wejdę ci w słowo, jeżeli chodzi o scenografię, tutaj wszystko jest grane praktycznie w zamkniętych pomieszczeniach albo w zacienionych alejkach, także trudno mi jakby tutaj uchwycić, że to jest jakaś wizja tego świata, bo mam wrażenie, że to jest
ale tak, ale wiesz, tu
wiem, że mówię o dwóch odcinkach, zaznaczmy
to. Nie to, że porównuję ze sobą te dwie produkcje, ale pamiętaj, że w Blade Runnerze też się większość działa w ciemnych uliczkach.
No tak, tak, tylko chodzi mi bardziej o to, że no tutaj zauważyłem w tych dwóch odcinkach jedną taką scenkę, która w jakiś taki fajny sposób za pomocą otoczenia budowała tą wizję świata, jak tam musiał śmigał w podziemiach metra i się wyświetlały jakieś tam banery reklamowe za jego plecami. I na tego typu niuansów w Blade Runnerze było mnóstwo. I przez to tamten świat wydawał się taki bardziej spójny, a nie taki odrealniony. Tutaj mamy w dużej mierze tak naprawdę albo przestrzenie mieszkaniowe, albo... ale no wiadomo, ja cały czas mówię o tych dwóch cholernych odcinkach, ale mówię jednak o tych pierwszych wrażeniach, które często zaważą na tym, co
obejrzymy. Mnie się generalnie podoba ta wersja, że z jednej strony mamy technologię, jakiś tam rozwój, tak? Że widać,
no,
że
to jest jednak... panie, rozwój, to ja bym chciał, żeby u nas był teraz taki rozwój.
Ale wiesz, o co mi chodzi, że widać, że jest rok 2003, a nie tam, nie wiem, 1950. A z drugiej strony widzisz właśnie tą taką, jeszcze tą komunę, czyli masz meblościanki, masz polonezy, inysy i małe fiaty na ulicach, to, a nie Mercedesy.
No właśnie, na przykład to, jakby, okej, wiem, że to na pewno są też kwestie budżetowe, ale żeby wymyślić super smartfona w 2003 roku, to im się udało, ale cały czas wszyscy śmigają starymi fiatami.
No ale a jak masz na wschodzie? Jest 2018, a na wschodzie w niektórych krajach ludzie jeżdżą, kurde, Wartburgami, no.
Ale ja mówię o tym, że tu mamy autorski, komunistyczny
tak,
smartfon.
Ale właśnie mi się na przykład to właśnie podoba.
Okej.
Okay. Ja tego nie uważam.
No bo chodzi o to, że jeżeli stawiamy na rozwój, to żeby to było spójne, że tak powiem. Jeżeli to
no
faktycznie
tak,
było,
ale...
okazało się, że dostaliśmy, nie wiem, gigantyczny zastrzyk gotówki, czy po prostu nagle ekonomia oszalała przez te 20 lat, no to... To jakby dotykało to sfery komputeryzacji, dotykało to sfery komunikacyjnej i jeżeli mówimy, załóżmy tutaj właśnie o, jak to się nazywało, traszka, tak, te ich smartfony, ale no żeby nowy model Fiata jakiś futurystyczny
wypuścić,
znaczy, to
też nie są do końca smartfony, bo przez to nie można rozmawiać.
Ale to jest
tylko komunikator.
No dobra, komunikator.
Ale to jest akurat już moje czepianie się szczegółu. Dobra, słuchaj, bo... Można by o tym gadać, tylko raz, że ja nie widziałem serialu jeszcze do końca.
A ja nie widziałem nawet połowy.
No tak, no ale chcę, jeżeli już będę miał się wypowiadać o serialu, to będę chciał w pełni powiedzieć, jak go zobaczę do końca. W sensie, nie mogę go na przykład bronić teraz w pełni, ponieważ ja teraz powiem, że jest super, a na przykład dwa ostatnie odcinki okażą się, że to jest totalna klapa przez to, że zwalili po prostu fabularnie coś. Dlatego nie chcę mojej oceny teraz przedstawiać. I też nie chcę jakiegoś spoileru rzucić, bo ja słucham tak, co mówisz i wiem, że na przykład niektóre rzeczy może nie to, że są wytłumaczone w późniejszych odcinkach, ale są zasugerowane.
Mm-hmm. Okej, rozumiem.
Więc rozumiem twoje zarzuty, chociaż mi na przykład one zupełnie... Ja tego nie czuję jako zarzut. Mi się akurat niektóre takie rzeczy podobają, bo to jest wszystko po prostu inne. Wiesz, to jest tak samo jak właśnie w Man in the High Castle, gdzie tam masz... To jest historia o tym, że Niemcy i Japonia wygrały II wojnę światową i Stany Zjednoczone są... Połowa jest podzielona na...
Strefy wpływów.
Dla Niemców, nie, no jest po prostu połowa terytorium to są Niemcy, a połowa terytorium to jest Japonia.
No tak. No
to, i tam to... jest jeszcze jakaś tam strefa pomiędzy nimi, taka, gdzie jest ruch oporu, jakieś tam takie rzeczy. I tam z tego, co pamiętam, ja tego serialu nie widziałem całego, ale tam też są takie motywy, że wiesz, jeżdżą starymi trepami, a Niemcy kolonizują Marsa, czy coś w tym stylu. Więc wiesz, to... Dlatego mówię, no świat alternatywny to dla mnie zawsze będzie świat alternatywny, w którym nie będę się doszukiwał, czy wszystko będzie spójne. Ale okej, okay, kumam twoje zarzuty, mam nadzieję, że mimo wszystko się kiedyś, nie wiem, postanowisz, że dasz temu szansę, obejrzysz powiedzmy jeszcze dwa odcinki, jeżeli cię nie weźmie,
nie,
to już
obejrzę
cholerę.
Nie, obejrzę w wolnej chwili, jakoś rzucę okiem, bo z czystej ciekawości i przekory podejrzewam. Mi tutaj jakby samo gadanie na tym etapie o serialu uważam o tyle sensowne, że no w wypadku tego typu produkcji zazwyczaj te pierwsze odcinki decydują o tym, czy siadamy i oglądamy dalej, czy odpuszczamy. To jest jakaś próbka, więc jeżeli próbka może nie spełniać oczekiwań, no to wtedy wiele osób może się już wykruszyć po drodze.
Ja to rozumiem, ale to jest wiesz, podobnie jak ja mam odwieczny problem z Breaking Bad, mm-hmm. gdzie wszyscy się zachwycają tym serialem, po prostu wszyscy mówią, że to jest najlepszy serial w historii telewizji. Obejrzałem półtora sezonu i się wynudziłem jak cholera, a wszyscy mówią, słuchaj, ale od czwartego jest świetnie.
No tak. No nie, no ja akurat faktycznie z Breaking Bad tak nie miałem, ale Californication na przykład nie potrafiłem przebrnąć przez pierwszy
No bo
odcinek.
Californication, akurat z Californication jest tak, że masz pierwszy sezon, masz drugi sezon, który jest moim zdaniem najlepszy, a każdy kolejny sezon to jest kalka.
Mhm.
Nieudolna. Znaczy każda kopia jest coraz gorsza. Dlatego kończąc temat tego serialu, ja będę chciał do niego wrócić na przykład za tydzień, jak już skończę i będę mógł ostatecznie powiedzieć, czy on mi się podoba, czy mi się nie podoba, chociaż będę raczej zostanę przy tym, że mi się podoba, tylko ewentualnie zobaczymy, co zrobili dalej. Na tym etapie mogę tylko powiedzieć, że no naprawdę nie zgadzam się z takimi opiniami, że to jest gniot, bo to nie jest gniot. On ma minusy, on mógł być lepszy, to mógł być lepszy serial. Ale też nie uważam, żeby mówić, że to jest beznadzieja, tak jak niektórzy znani blogerzy, vlogerzy i krytycy pisali. Bo uważam, że ten serial na to nie zasługuje. No, ale to...
No rozumiem.
To za tydzień. Za tydzień mam nadzieję, że sobie o tym porozmawiamy. A teraz przechodzimy do również produkcji Netflixowej. Król wyjęty spod prawa. David Mackenzie reżyseruje. Tego pana możecie kojarzyć z takich filmów jak Aż do piekła, bardzo fajny z Jeffem Bridgesem. Ostatnia miłość na ziemi, również świetna produkcja z Ewą Green i Iwanem McGregorem, ale on również zrobił takie filmy jak Amerykańskie ciacho.
A to też nie był zły film.
Nie, znaczy był trochę no lepszy inny, niż go wiadomo. Malowali. Był lepszy niż go malowali.
True.
I teraz zrobił właśnie film, można powiedzieć, że historyczny.
No, można w pełni powiedzieć, że historyczny.
I to jest serial, który wyszedł straight to Netflix, ale
film.
Pojawił się w tym roku na festiwalu w Wenecji między innymi.
I ja powiem, że jestem tym Outlaw Kingiem pozytywnie zaskoczony.
Ja również. To akurat z tym tytułem myślę, że będziemy się zgadzać.
Tak, bo nawet notę, powiedzmy, tą całą cyferkową wystawiliśmy identyczną i żeby tak zarysować w ogóle kontekst, no to tutaj przenosimy się do początku XIV wieku na Wyspy Brytyjskie i w najprostszych słowach można powiedzieć, że jest to sequel Bravehearta.
No tak, bo to się jakby dzieje...
Momentami równolegle się spina, tak. To mogłyby być bezpośrednio siostrzane produkcje, ponieważ tutaj też w tle gdzieś jest postać Williama Wallace'a, czyli oczywiście słynnego buntownika dzięki panu Melu Gibsonowi szkockiego.
No bo właściwie praktycznie na początku filmu Wallace zostaje zabity.
Tak, w sensie, no i to jest punkt wyjścia.
Jest to tam gdzieś w tle i to jest punkt wyjścia do tego, co się będzie dziać dalej w tym filmie.
Że Robert Bruce próbuje sięgnąć po koronę Szkotów, a my mu w tym towarzyszymy. Tak naprawdę. Od początku, powiedzmy do końca. I ja tak może minimalnie wchodząc na to pole około historyczne, bo to jednak jest film historyczny, zanim tak się moglibyśmy wgryźć w temat od strony czysto filmowej, to powiem tak, ja średniowiecze też nie jest żadnym moim konikiem i też nie mam aktualnie czasu, nie miałem nawet czasu, żeby przyjrzeć się dokładnie temu, jak wygląda ta cała wierność faktom i odwzorowanie realiów, ale z tego, co zdążyłem tam poczytać i coś zobaczyć, między innymi zachodnich twórców na YouTubie, którzy faktycznie siedzą już tak grubo w tematyce w ogóle uzbrojenia średniowiecznego, etc., etc., to Król wyjęty spod prawa jest według wielu jednym z najlepszych filmów, jeżeli chodzi o odwzorowanie tej wierności epoki pod względem i uzbrojenia, i wielu takich niuansów. Tutaj jakby większość jest jednogłośna, że to jest naprawdę perełka. Oczywiście tutaj historia tego naszego Roberta Bruce'a jest tak zgnieciona do tych 2 godzin, co jest normalne dla filmu. Ale jeżeli to zestawić z Braveheartem, w którym w ogóle nawet data na podczas otwarcia filmu jest błędna i w ogóle cała ta historia Williama Wallace'a. Swoją drogą w ogóle Braveheart to nie było określenie na Williama Wallace'a, tylko właśnie na Roberta Bruce'a, którego oglądamy w tym filmie. Więc to taki smaczek.
Nie, bo w Braveheart to jest przedstawione tak, że ta cała wojna zaczęła się dlatego, bo tam to prawo tej pierwszej nocy. Pierwszej nocy, tak? No i on się wkurzył i w ogóle i bunt, a to tak naprawdę to był zwykły rzezimieszek, który chodził, tak. Rabował, gwałcił, no.
To jakby, no to jest tak romantyczna wizja, w sensie faktycznie trzeba nie mieć serca, żeby się na Braveheartie jeszcze przy tym soundtracku nie uronić łzy, ale no tam to w ogóle jest taki burdel jakby historyczny, który po prostu... No, można powiedzieć, że tragedia dla niektórych, ale jako film powiedzmy się broni, jeżeli ktoś lubi taką melodramatyczną wizję, aczkolwiek no tam w ogóle z tych Szkotów porobili Celtów z tym malowaniem, Piktów, przepraszam, z tym malowaniem twarzy, to też były takie jakieś bójdy, a tutaj jest to wszystko zgodne z faktami, z takich smaczków, to nawet ta scena z łabędziami, kiedy on tam przysięga, nasz główny szwarc charakter, to podobno też miało miejsce, czy też to wznoszenie Czerwonego Smoka, kiedy tam się prowadzi wojnę bez skrupułów, to ma też potwierdzenie w źródłach, aczkolwiek tam nie było żadnych sztandarów Targaryenów, tak jak tutaj możemy to zobaczyć, więc wiele, wiele naprawdę uwagi przyłożono do tych wszystkich detali właśnie głównie związanych z historią. Aczkolwiek, mimo tego wszystkiego, mimo tego, że ten film jest bardzo sprawnie zrealizowany i mimo tego, że tutaj w ogóle nie widać, że to jest, że to nie jest film przeznaczony powiedzmy na wielkie ekrany, bo załóżmy miał mniejszy budżet i to może się odbić na efektach specjalnych. No tutaj podczas końcowej bitwy moim zdaniem w ogóle tego nie było widać i to było zrealizowane naprawdę świetnie, ale sama historia, no aż tak, znaczy no, myślę, że nie może się równać załóżmy z tym, co mieliśmy w Braveheartie, bo no to nie wyzwala z człowieka po prostu jakichś takich większych emocji. Cała ta historia Roberta Bruce'a. Przynajmniej w moim wypadku tak było.
My obejrzeliśmy sobie ten film jakoś chyba koło weekendu i po prostu go obejrzeliśmy. Tak obejrzyliśmy, skończył się i powiedzieliśmy, no dobra, spoko film, no i idziemy dalej. Więc faktycznie to nie jest coś, co wyzwalało jakieś nie wiadomo jakie emocje, że potem siedzisz, o rany, ale on był super, a ten to był zły, no ten to był zły.
No właśnie.
Ale naprawdę zrobił, tak jak ty mówiłeś, na mnie ten film wrażenie, jeśli chodzi o kwestię realizacyjną, bo faktycznie przeniosłem się do tego okresu.
To jest prawda.
Na te 2 godziny. To nie jest coś takiego, że właśnie oglądasz taką wyidealizowaną bajeczkę, trochę jak Braveheart, że parę typów założyło kilty i chodzą sobie po polanie i machają mieczami. Tylko tutaj czułem się, jakbym, kurczę, oglądał jakiś, nie wiem, film niemalże dokumentalny w pewnych momentach, kiedy były właśnie jakieś trochę batalistyczne, czy te wojska się zbierały.
I to tylko pokazuje, że gdyby, jeżeli chodzi o postprodukcję Korony Królów i samą produkcję, to naprawdę wiele niedostatków budżetowych myślę, że można by było zamaskować odpowiednią grą światła i kolorami już w samym montażu, bo większość kostiumów i filmowych, czy serialowych, jeżeli mówimy o produkcjach właśnie kostiumowych, jeżeli po prostu ktoś stanie nam w tej kolczudze, czy tej zbroi, czy tej sukni, no to nie wygląda atrakcyjnie. To wszystko trzeba dobrze zaaranżować. Korona Królów moim zdaniem jest najlepszym przypadkiem, że właśnie przykładem tego, że tam kompletnie tego zabrakło, a tutaj jakichkolwiek powiedzmy niedostatków, oczywiście mówimy o całkowicie innych budżetach, ale nadal w ogóle nie widać. I ja naprawdę jestem mega pod wrażeniem, że jak to wygląda. Szczególnie, że mało mamy tego typu produkcji, które mówią po prostu o historii w jakiś tam powiedzmy atrakcyjny sposób.
Bez patosu takiego.
Tak, ale z drugiej strony mało mamy też produkcji, które nie wpadają w taką popkulturowość. W sensie na przykład ten Robin Hood, który niebawem, czy już wszedł do kina.
Już wszedł niestety.
Tam mamy jakieś tam heist movie w kompletnie jakichś oderwanych od jakby jakiejkolwiek wiarygodności.
Czy tak jak był Król Artur
no dokładnie.
Gajariciego, tak?
Czy Noe.
Noe to już w ogóle coś innego. Ale tu mi się na przykład podobała taka jedna scena, która mi zapadła w pamięć, ponieważ Olga zadała jedno pytanie podczas tej sceny. To była już scena na końcu, kiedy był tam jeden z pojedynków i panowie walczyli ze sobą na miecze.
To było idiotyczne, wiem chyba do czego zmierzasz.
I panowie, pan machnął tym mieczem, potem machnął drugi raz tym mieczem, jeszcze tam z raz czy dwa i nagle już, był taki zdyszany. I Olga się mnie pyta, no ale czemu on jest taki zmęczony? Przecież on ledwo co zrobił. Ja mówię, no właśnie, no ale ty przecież zobacz, co on ma na sobie. On ma na sobie kilkanaście kilogramów żelastwa. Dodatkowo jeszcze ma w łapach kolejny kawał żelastwa.
No i tłukł się jeszcze przed tym, no nie? W samej
bitwie. I tłukł się jeszcze przed tym. I co ty myślisz, że on, będzie teraz, kurczę, szermierkę uprawiać? No nie. I to mi się właśnie podobało pod tym względem, że było to realistyczne.
Tam nawet jest podczas tego pojedynku taka scena, w której no, ktoś mógłby uznać, że to jest jakaś wpadka filmowa, że jeden drugiego tnie mieczem i każdy przyjmuje ten cios, bo tam odskakuje i tak dalej. No ale to właśnie jest takie wierne faktom, bo jakby ktoś sieknął w kolczugę, to w ogóle by się nie zakończyło denatem. Więc to są takie, jest mnóstwo tego typu niuansów w samym filmie. Scena zaślubin na przykład, to też jest w ogóle bardzo wiernie odwzorowane. No oczywiste takie babole, jeżeli tam ktoś by chciał się od strony historycznej przyczepiać, no to, że oczywiście z Roberta Bruce'a robi się tutaj postać pozytywną, zaraz, jak on tam się nazywał?
Edwarda?
Edward jest tutaj długonogi, jest postacią negatywną. No dobra, no to załóżmy, może mówimy o Edwardzie. No chodzi mi o to, że po prostu tutaj mamy ten podział czarno-biały, co jakby kompletnie jest oderwane od rzeczywistości. Ja w ogóle też oglądałem ten film, tak sobie doszedłem do wniosku, że chyba z Anglików to się w ogóle częściej w kinie historycznym robi tych złych niż nazistów. Anglicy są przenieźli. Patriota, Piraci z Karaibów, Braveheart, czy taki Król Więcy spod prawa, to wszędzie ci Brytole dostają po tyłku i są zawsze takimi zwyrolami w ogóle bez...
Bo wiesz, no niestety kino rządzi się takim smutnym prawem, że no musisz mieć raczej podział na dobrych i na złych. I co prawda nie zgadzam się z tym, bo uważam, że jeżeli świat nie jest czarno-biały, to jest rzeczywisty. Ale no tak to niestety wygląda. Mimo wszystko, tutaj mi się to wszystko podobało, no, tak jak to zostało przedstawione. Gra aktorska również mi się podobała. Bałem się trochę, czy Chris Pine sobie poradzi
sobie, moim zdaniem, bez problemu.
Bo jednak on jest takim aktorem głównie kojarzonym z pozytywnymi rolami w takich popcorniakach.
Tak, i z piękną buźką.
A tutaj raz, że ta broda fajnie ucharakteryzowany, i dobrze to zagrał, autentycznie moim zdaniem. Ja wierzyłem w tę postać.
Tak.
I bardzo mi się podobał Aaron Taylor Johnson, który grał tego Douglasa.
Też był fajną postacią.
Typowy gość z jakąś chorobą psychiczną, ale też te sceny wszystkie, kiedy on umazany tą krwią tnie dalej tych ludzi. Podobały mi się właśnie realizacyjnie te sceny, więc generalnie ten film jest moim zdaniem...
Na tata Bruce'a grał, w sensie James Cosmo przecież grał w Braveheart'cie. To też jest taka śmieszna spinka.
Tak, też na to zwróciłem uwagę, a Steven DeLine, który grał Edwarda I, grał przecież w Grze o Tron.
Tak.
Jednego z tych, co sobie przypisywał prawo do tronu.
Tak, Westeros. Tak.
Więc tutaj twarze są takie raczej znane. Myślę, że każdy może kogoś rozpoznać. Tu jeszcze był Sam Spruell, chyba ten taki ten, co wiesz, co się z Bruce'em spotkał, powiedział, że będą walczyć następnego dnia, a stało się, tak, jak się stało. On też tam taką twarz ma charakterystyczną i możecie go rozpoznać z różnych produkcji.
On ma twarz Schwarzcharaktera typowego.
Tak.
To po prostu idealnie. Ale ja mam takie małe zastrzeżenie co do tego filmu, że w sensie, jeżeli chodzi o jakieś o takich historycznych... Myślę, że to jest film skierowany po prostu do osób, które doceniają kino historyczne i to jest film dla takich osób właśnie, bo uważam, że jeżeli ktoś chciałby zobaczyć jakieś widowisko historyczne czy coś w podobie do tego, to uważam, że temu w tej produkcji kilku rzeczy brakuje, bo ten film może się po prostu wydać nijaki. W sensie szybko mam wrażenie, że się o nim zapomina. Tutaj nie ma jakichś mocnych, zapadających w pamięć momentów, czy też postaci, które są na tyle charakterystyczne, że jakoś tam w tej naszej pamięci się zakorzenia. No taki Douglas na przykład, on przynajmniej w założeniu ma być jedną z takich najbardziej wyrazistych postaci, wyrazistych bohaterów w tej produkcji, ale mimo tego myślę, że no mało kto o takiej postaci będzie pamiętał, jak i o całej tej produkcji za jakiś czas, a szkoda, bo to jest po prostu solidne kino, ale nie poleciłbym go chyba do końca osobie, która nie jest jakimś tam historycznym freakiem i że jak widzi kolczugę, to się ślini.
No dlatego chyba dobrze, że ten film wyszedł bezpośrednio na Netflixie, bo chyba dzięki temu może go obejrzeć więcej osób niż jakby on był w kinie. Bo w kinie to jeszcze wiesz, zaraz by zaliczył jakąś pewnie klapę, zostałby zdjęty po 2 tygodniach albo 3, no i byłaby kaszana. A tak na platformie streamingowej to każdy, kto będzie chciał, to sobie może go odpalić i to o każdej porze, o której mu się tam podoba. I tak jak mówisz, uważam, że są ludzie, którzy jak się interesują właśnie takim kinem historycznym, to będą tutaj naprawdę zadowoleni.
No, też tak uważam. Też tak uważam, aczkolwiek no Bravehearta nie przeskoczy w świadomości masowej.
No nie, masowo ogóle... to nie jest taki film, ale jest dobry. Jest naprawdę taka porządna dawka. Jeżeli ktoś takie kino lubi, to na pewno to mu się spodoba. To jest też film z kategorią R, więc zobaczycie trochę krwi.
Tak, jest brudno, jakby jak ma być seks, to jest seks. Jak ma być dyndający siusiak na jeziorze, to jest dyndający siusiak na jeziorze. Jak mają się wypruwać flaki, to się wypruwają flaki. To na pewno jest plus. Ja tylko tak się zastanawiam, nie wiem, bo tak też nie zdążyłem tego do końca zgłębić, ale odnoszę przynajmniej wrażenie, że ten film w miarę przeszedł bez echa. W sensie jak na taką produkcję, porównując to do tego, co się działo, kiedy Bright wchodził na Netflixa, no to tym Outlaw Kingu było w miarę naprawdę cicho.
Znaczy wiesz, tu w ogóle te filmy, bo teraz jest taki okres, że parę filmów Netflixa wchodzi na Netflixa. To są filmy, które były właśnie między innymi na festiwalach w ostatnich miesiącach, bo to było to. Był teraz ten nowy, też wszedł ten nowy film braci Coen, którego tytuł ciągle nie, Ballada o kimś tam. A teraz, zaraz, bo chyba w ten piątek wchodzi nowy film Alfonso Cuarona, czyli Roma. To bardzo głośny film i ciekaw jestem, jak on zostanie odebrany, ale tu się muszę z tobą zgodzić, że faktycznie nie ma takiego boomu i rozgłosu medialnego. W sensie nie masz, że gdzie nie skręcisz, to wisi ci plakat czy wielki billboard, tak jak z Bright było. Wszędzie. No ten Will Smith i ten ork to po prostu byli wszędzie.
Nawet popcorn był dodawany do gazet.
A tutaj nie. I trochę to rozumiem, trochę szkoda. No rozumiem, ponieważ te filmy to nie są takie popcorniaki. Ale uważam, że no dobre kino, w sensie takie kino dobre, bardziej ambitne kino, że tak powiem, no bo jednak to są twórcy trochę bardziej ambitnego kina, powinno się również mocno promować, bo jeżeli się nie będzie promować ambitnego kina, to ambitne kino nigdy się nie przebije do świadomości widza w pełni, w sensie w takim bardziej masowym znaczeniu.
A poza tym ten film jest po prostu mimo wszystko dużo lepszy niż Bright, który się...
Nie no, tak, ja Bright nie obejrzałem w końcu, bo podchodziłem do tego filmu 3 razy, nie skończyłem.
Ja obejrzałem na 4 razy, dzieliłem sobie to po prostu, bo był tak cholernie nudny, poza sceną tam otwarcia, kiedy fajnie był ten świat zarysowany, dzieci orkowie i elfy żyli koło siebie, to później to szukanie tej różdżki, Jezu, jaka to była nuda, tragedia.
No niestety, no ale cóż, ważne, że Outlaw King okazał się filmem dobrym, wartym zobaczenia i dlatego jeśli lubicie produkcje historyczne, no na jakichś tam motywach historycznych i które w miarę dobrze odzwierciedlają tą historię, to myślę, że warto sobie tego Netflixa odpalić i ten film obejrzeć, ponieważ no tak jak mówię, jest to solidne kino, które ogląda się dobrze. Co prawda brakuje tego takiego mocnego, emocjonalnego zastrzyku.
Oj, brakuje.
Żeby tak jak Marcin mówił, żeby potem na przykład, nie wiem, tydzień później o tym filmie pamiętać, bo myślę, że za tydzień to już nie będę za bardzo o tym filmie pamiętał, to mimo wszystko w moment oglądania nie sprawia, że masz ochotę zapauzować, nie wiem, i zrobić sobie kanapkę, tylko oglądasz dalej i ciekaw jesteś, jak historia się potoczy.
Tak. No, to myślę, że ja jeszcze chciałem powiedzieć, że troszkę mam wrażenie, że ten film się wlecze na początku i że jakby nie chwyta tak po prostu przysłowiowo, powiedzmy, za jaja i że człowiek siedzi podekscytowany przed ekranem, bo ta historia tak się leniwie troszkę rozwija.
Czyli jakby skondensować to trochę i nawiązać do pierwszej części odcinka, podobnie jak miałeś z 1983.
Ale to jest film, więc tutaj całość trwa 2 godziny.
No, dlatego mówię, że w skondensowanej wersji, no.
Tak, tak. Poza tym no to taki trochę mimo wszystko mój klimat, także no przebrnąłem.
Słuchaj, najważniejsze, że się podobało.
Si.
I dlatego warto polecić.
Także polecamy.
Czy mamy coś jeszcze? Może coś ci wpadło?
No co, w Red Dead Redemption zacząłem grać.
Nienawidzę cię.
Zacząłem i jest fajnie. Jest bardzo
tak,
fajnie.
Dobrze.
Powiem tylko, że jakby żałuję, że nie mam czasu, żeby. Ale troszkę będę tą grę kosztował w ten sposób. Graficznie jestem pod mega dużym wrażeniem. Dbałość o detale to jest w ogóle jakiś kosmos. O każdy niuans. O to, że może ktoś ci zestrzelić podczas walki kapelusz, jak go nie podniesiesz, to już po ptakach nie masz kapelusza. No to jest taka pierdoła. Każdy tam słyszał, kto się interesuje o tym, że jakby jądra końskie maleją na mrozie i tak dalej, ale to jest tylko jakby kropla w tym wszystkim. Zauważyłem tylko już na tym etapie i z tego, co tam gdzieś czytałem, to chyba się potwierdzi, że ta historia jest bardzo leniwa i tak leniwie się rozwija, ale mi to kompletnie jakby nie przeszkadza. Ja sobie to Red Dead będę tak smakować, nie będę się z nim śpieszyć, nie chcę mieć takiego przesytu, jaki mam na przykład po Assassin's Creed, gdzie spędziłem 80 godzin i już tak wylewało mi się to trochę wszystko. Tutaj będę tak sobie kroczek po kroczku. Też pewnie za 80 godzin, ale sobie to rozłożę na dłużej.
No okej. Okay. Ja jeszcze nie mam gry, dlatego liczę na, nie wiem, na Mikołaja albo coś takiego.
Żona siedzi obok.
Nie.
A, myślałem, że to jest sugestia.
Nie, nie. Nie, no zobaczę. No jak będę miał grę, to pogram. Jak nie będę miał, to pogram sobie później. Kiedyś tam, ale na pewno kiedyś do tego wrócimy. Jak ja bym też miał już chociaż trochę ograną, żebyśmy mogli obaj porozmawiać na ten temat.
Jasne.
Bo myślę, że to może być bardzo ciekawe, zwłaszcza, że ja jestem ogromnym fanem czasów Dzikiego Zachodu i to jest jakby tematyka gry skierowana...
Napada się na pociąg w pierwszych 2 godzinach.
Super, fajnie.
To z takich klisz. Także, ach, to... miodzio jest.
To jestem ciekaw. No kiedyś zagram. Kiedyś na pewno.
Polecam.
To co? To chyba tyle.
Zwijamy manele.
Nie zabiliśmy, nie pożarliśmy się, to o tyle dobrze.
Tak, to zawsze coś. Zawsze coś. Chociaż... Nie, no obejrzę to 1983.
Nie, no, tak jak mówię, ja myślę, że to jest dla mnie ten serial jest takim przykładem, że czasami nie warto... Czy ty już przynajmniej zacząłeś, więc jakby twoje zdanie już jest wyrobione częściowo przez samego siebie. Ale tak zaapeluję do innych osób, że nie kierujcie się tym, co na przykład piszą albo mówią inni, tylko spróbujcie sami. No jeżeli wam nie podejdzie po pierwszym odcinku czy po dwóch, no to po prostu przerwiecie, nie skończycie. Ale my początkowo nie chcieliśmy oglądać, bo czytaliśmy same słabe recenzje. Ale stwierdziliśmy, spróbujemy i nam się podoba, więc to jest taki dobry przykład, że zawsze warto spróbować no samemu.
To z tym się muszę zgodzić. W ogóle taka prawda, że o produkcjach, jeżeli chodzi o jakieś opinie osób trzecich, jakichkolwiek, to często chyba nie warto, jeżeli szczególnie mówimy o filmach czy serialach, zapoznawać się sprzed i trochę nam tutaj zabijam ideę podcastu może, ale chodzi o to, że zazwyczaj się tym sugerujemy opiniami osób trzecich i idziemy z jakimś tam konkretnym często nastawieniem silniejszym bądź też słabszym, ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy ta myśl siedzi bardzo często, że wszyscy mówią, że to fajne, więc mi też się pewnie spodoba, bądź też wszyscy mówią, że jest do dupy, więc mi też się pewnie nie spodoba. A może po prostu warto samemu się o tym przekonać.
Ja na koniec jeszcze chciałem zaprosić was do odsłuchu podcastu Bo Czemu Nie, o którym kiedyś wspominałem, ponieważ chłopaki Krzysiek i Rafał zaprosili mnie do nagrania dwóch odcinków. W dniu, w którym wychodzi ten nasz odcinek, pewnie też pierwszy z tych odcinków z moim udziałem się u nich pojawić. Tam jest rozmowa trochę o kinie, trochę tak o technologii, o różnych głupotach. Natomiast za tydzień będzie odcinek, w którym skupiliśmy się też na serialu 1983 częściowo, a potem mówiliśmy bardzo dużo o nowym Apple Watchu, czyli temat, o którym też u nas wspominałem, ale tam ten temat jest trochę bardziej rozwinięty, ponieważ panowie też mają nowe Apple Watche, więc mogliśmy sobie we trójkę porozmawiać o tym, co nam się w tym sprzęcie podoba, co się nie podoba, jakie mamy nadzieje na przyszłość i w ogóle. Więc od razu zachęcam na Bo Czemu Nie. Link pewnie znajdzie się i tak w opisie odcinka. Zresztą już rozmawialiśmy o tym podcaście kiedyś, więc powinniście go znać. No i to tyle mojej, jakby, że tak powiem, prywaty trochę.
No i dzięki temu poleciłeś jakiś podcast.
Tak, który już polecałem wcześniej, ale spoko. A ty chcesz coś polecić?
O matko, teraz tak z doskoku. Co ja mogę polecić? Nie będę nic polecał, bo teraz to nie będzie takie szczere, bo teraz wbiję na YouTube'a albo coś i będę na szybko coś wymyślał. Jest dużo takich kanałów, ale chciałbym mieć jakąś taką bardziej przygotowaną opinię. Więc okay. To ja ad hoc nie będę nic wrzucać.
Ja też sobie od razu zapiszę, bo wiem, co będę chciał polecić za tydzień, dlatego już sobie to wpiszę. Nie wiem, czy nie polecałem tego, ale może nie polecałem. Tu sobie czekaj, wpiszę od razu, bo potem zapomnę. Okej, dobra, mam. Super. No to co? To był 35. odcinek podcastu Inna Kultura.
Tak.
No, to cieszę się, że się z tym zgadzamy.
Myślałem, że to pociągniesz dalej.
Czy mamy coś, planujesz coś zobaczyć w nadchodzącym tygodniu, żebyśmy na przykład mieli o czym porozmawiać?
Myślę, że tak, ale nie potrafię ci powiedzieć co, bo kompletnie nie mam teraz jakby myśli sformułowanej w tej sprawie.
Okej, 12 grudnia Deadpool.
Pamiętaj. No tak, to jest jak coś tam na radarze.
Ja generalnie od razu powiem, że w weekend, nie wiem tylko czy to będzie we wszystkich kinach, tylko w tych studyjnych, wchodzi film Kraina Wielkiego Nieba, w oryginale Wildlife. To jest debiut reżyserski Paula Dano z Carey Mulligan i z Jakeem Gyllenhaalem, więc może być całkiem ciekawa pozycja, jakbyście się zastanawiali, na co wybrać się w weekend do kina.
O.
A co o czym będziemy rozmawiać za tydzień, to okaże się za tydzień, bo ja też w sumie jeszcze nie wiem, czy ten... A, jakbyś miał okazję albo chciał, no to możesz zobaczyć Narodziny Gwiazdy.
Mhm.
Bo my byli, ja byłem już drugi
Ty
raz.
Ty widziałeś już.
Mhm. Ja byłem drugi raz bo Olga nie widziała wcześniej, ja widziałem na festiwalu. No i z chęcią bym wrócił jeszcze do tematu tego.
No dobrze.
Tego filmu.
Będzie można to zestawić z Bohemian Rhapsody.
Spoko.
To podobna tematyka, powiedzmy, gwiazdorska. No dobrze.
To co? To żegnamy się i słyszymy się za tydzień.
Dokładnie. Papatki.
Cześć.